Na naszej antenie rozpoczynamy audycję Czytać, aby być mądrym. Dzisiaj spotkanie z księdzem doktorem Januszem Stańczukiem oraz w drugiej odsłonie z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem. Ksiądz doktor Janusz Stańczuk, witamy na antenie.
Szczęść Boże, witam Państwa wszystkich przed odbiornikami.
Niebieskie legendy. Cóż to jest, księże?
Niebieskie legendy to jest moja nowa książka z baśniami dla dzieci, która ukazała się 2 tygodnie temu. Zupełnie nowa odsłona. Kiedyś kilka lat temu wydałem serię legend dla dzieci z płytami. Jeszcze gdzieś tam pewnie w księgarniach internetowych można kupić, ale teraz już bez płyt, za to więcej legend. 12 w jednej książce.
Jak to jest możliwe, że nagle pojawia się bajka o dobrym wilku? Znaliśmy czerwonego kapturka i złego wilka. Teraz czytam, że jest bajka o dobrym wilku.
Tak, to jest takie troszeczkę, jedna z moich zresztą ulubionych bajek, baśni w tym zbiorze. Dlaczego? Dlatego, że została przygotowana specjalnie dla teatru, który działa w naszej parafii, Teatr Bliżej Nieba. To jest grupa rodziców i licealistów i studentów, którzy od kilku lat co roku przygotowują sztukę dla dzieci i proszą o napisanie jakiejś baśni. To jest właśnie baśń napisana dla nich, dlatego włożyłem w nią pewnie 2 razy więcej serca niż w inne. A kim jest dobry wilk? Historia zaczyna się od czerwonego kapturka, tego znanego nam z dawnych bajek, który pewnego dnia w lesie spotyka dzielnego, chociaż ubogiego rycerza. Ten rycerz szuka jakiegoś mądrego, szlachetnego, wielkiego króla.
I resztę należy przeczytać osobiście.
Osobiście, tak. Zły wilk to jest, tak już powiem, tylko żeby zaciekawić. To jest brat tego wilka, który tam kiedyś zginął z ręki myśliwego. I ten zły wilk przyszedł, żeby się mścić. I próbuje się mścić, ale dobroć czerwonego kapturka i różne inne wydarzenia, bo i Kopciuszek w tej bajce występuje, i Pinokio, sprawiają, że nawet ten zły wilk przemienia się na końcu w dobrego wilka. I to jest tylko jeden oczywiście z wątków i wszystko dobrze się kończy.
Ach, no to mniej więcej rozumiem, skąd się też bierze święta Rita. Tylko dlaczego pszczoły świętej Rity, a nie róże świętej Rity, czy też płatki świętej Rity?
Święta Rita też z pszczołami miała pewien taki w swoim życiu maleńki incydent. Natomiast tutaj róże, inne kwiaty też występują w tej baśni. Natomiast dlaczego pszczoły? To znowu kolejna taka nostalgiczna opowieść o leśnych, dzikich pszczołach, które mieszkały sobie w leśnej dziupli. I kiedy z powodu piorunu, błyskawicy wybuch pożar, one się obudziły. No wszyscy wiemy, że pszczoły jak się w zimę obudzą, to później już jest im trudno zasnąć i często umierają, bo nie mają pożywienia. I te biedne pszczoły też martwią się, jak one dotrwają do wiosny i z pomocą przychodzi im właśnie święta Rita. W jaki sposób, też nie zdradzę.
A co wspólnego ma ten dobry wilk ze świętą Ritą? No to jest ta vendetta, czyli prawo zemsty, tak?
Tak. Akurat Rito pewnie nie ma nic wspólnego, bo to jest z innej baśni. Natomiast tytuł Niebieskie Legendy wziął się stąd, że we wszystkich tych 12 opowieściach podglądamy niebo, zaglądamy do nieba. Czyli w każdej z tych opowieści występuje albo Pan Jezus, albo Matka Boża, albo któryś ze znanych lub nieznanych świętych, albo aniołowie. I oni są naszymi przewodnikami po świecie dobra i zła. I dlatego ten tytuł Niebieskie Legendy, nie tyle mówiący o kolorze okładki, chociaż ona jest niebieska, co raczej o tym, że wszyscy do nieba jesteśmy zaproszeni i trzeba naśladować tych ludzi, którzy znaleźli drogę.
A co to znaczy drzeć się w niebo głosy?
Drzeć się w niebo głosy? To takie staropolskie określenie, które mówi, że ktoś krzyczy i już właśnie nie patrzy, do kogo krzyczy i w którą stronę krzyczy, tylko w ogóle krzyczy w niebo, w powietrze, na cały świat, że coś mu się złego stało i jest nieszczęśliwy. Taki najwyższy rodzaj rozpaczy.
Najwyższy rodzaj rozpaczy, a przeciwieństwem byłoby modlić się do nieba?
Modlić się do nieba, modlić, czyli zachować spokój, zachować wiarę, ufność, nadzieję. te historie z niebieskich legend w większości mają charakter, formę taką baśniową, bajkową. To jest właśnie ta forma, która pomaga nam być spokojnymi ludźmi. Mówiłem przy poprzedniej audycji około miesiąca temu, takie ciekawe wyniki badań niedawno opublikowano, które przypominają, że kiedy czytamy książki dobre, fajne, spokojne książki, to o 60% może być zmniejszony poziom stresu w człowieku, również w dziecko. Więc taka książka, a tym bardziej książka o świętych, o aniołach, o niebie, naprawdę daje nam duże odprężenie i dużo nadziei w nas budzi.
Niebieskie legendy to baśnie, to historie. Przenoszą nas w świat świętych czy w świat magii?
Świat świętych. To jest bardzo ważne, to co ojciec pyta, bo bardzo łatwo jest czasami pomylić te dwa światy. Trzeba na to zwracać uwagę. Baśnie uczą nas, że istnieją dwa światy. Ten, który widzimy, ten realny fizycznie, dostrzegalny oczami, który można dotknąć, i ten świat niewidzialny, którego tak bezpośrednio nie widzimy, ale mamy dowody, że on istnieje. No i niestety z tym światem niewidzialnym jest to niebezpieczeństwo, już wspomniane, że wielu ludzi próbuje nas oszukać, wprowadza nas w świat magii, świat ezoteryczny, świat złych duchów. No one są realne, niestety istnieją. Natomiast Biblia, Pan Jezus, no i w ogóle biografie świętych wprowadzają nas w świat cudowny. Dlatego bardzo pilnuję, żeby w książkach chrześcijańskich, również moich, nie używać takich słów typu magiczny. No czasami trzeba, bo kontekst o tym mówi. Ale generalnie mówimy o świecie cudownym, nadprzyrodzonym, świecie niebiańskim. To jest ten świat, w który wierzymy i do którego jesteśmy zaproszeni.
Rozmawiamy o świętych, o legendach, o Panu Jezusie, o niebie. No też słyszymy, brzmi nam w uszach nie tylko młodszym, ale również i starszym. Święty, święty, chodzi uśmiechnięty. Czy te opowieści są pełne smutku, czy radości i humoru?
Tak, święty smutny to smutny święty, jak pisał ksiądz Jan Twardowski, dlatego człowiek święty, on nie zawsze musi być tak uśmiechnięty szeroko, że można mu policzyć wszystkie 32 zęby, bo taka radość to bywa chwilowa. Natomiast na pewno musi być dobry chrześcijanin, musi być człowiekiem radosnym, pełnym nadziei, to znaczy przekonanym, że nasza droga dobrze się kończy. Niektóre z tych moich opowieści no są, może można powiedzieć, bardziej nostalgiczne, bardziej do zamyślenia, chociaż generalnie wszystkie kończą się dobrze. Dlaczego? Dlatego, że nasze życie kończy się dobrze, bo kończy się w niebie i o tym przypomina ta książka. Ale w drodze do tego nieba czasami mamy różne smutne przygody. Na przykład jedną z moich ulubionych baśni z tego tomu jest baśń zatytułowana Drugi But. Zaczyna się w pracowni starego szewca Mateusza, do którego przychodzi pewien pan, aby zamówić jeden but, jeden tylko but. Zdziwiony szewc, dlaczego jeden? Bo umarł mój wujek, który był na wojnie, kula urwała mu nogę, miał tylko jedną nogę. No i później cała historia, ten wujek był człowiekiem samotnym, nie założył rodziny, miał coraz mniej przyjaciół, bo wszyscy umierali. Ale, no, nie zdradzam zakończenia, ale generalnie po tych wszystkich smutnych historiach życia koniec okazuje się nadzwyczaj radosny, bo na końcu jest, jak zawsze, Pan Bóg.
Ksiądz dr Janusz Stańczuk, Niebieskie legendy. O tej książce rozmawiamy dzisiaj. Książce, uwaga, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Kto powinien czytać opowieści?
Myślę, że optymalną sytuacją jest, kiedy ktoś dorosły, mama i tata, czytają razem z dzieckiem, na przykład wieczorem, na dobranoc. Legendy to jest akurat taka moja ulubiona forma, bo jedna średniej długości legenda czy baśń to jest taka porcja na jeden wieczór. Przeczytają, obejrzą razem ilustracje. W tej książce są bardzo ciekawe ilustracje, za które warto podziękować pani Marzenie Zacharewicz, malarce. Bardzo oryginalne. Obejrzą razem ilustracje, porozmawiają o tym, co się w danej legendzie, w danej baśni stało. Nauczą się odróżniać dobro od zła. I wtedy to ma same zalety, bo tak, dziecko jest razem z rodzicami. Dziecko czuje, że rodzice są razem z nim. Dziecko też zaczyna rozumieć, że rodzice i on wyznają ten sam system wartości. Te same rzeczy nazywają dobrem i złem. Razem spędzają czas. Więc to są sytuacje, no, których się nie da kupić za żadne pieniądze świata, więc wszystkich zachęcam do czytania. Młodzież też, chociaż młodzież to jest taki etap życia, że może troszkę mniej się czyta, ale przyjdzie czas i to się zmieni.
Kwiaty na śniegu, najdłuższa legenda na 14 stron razem z obrazkami.
Oj tak, i w sumie najbardziej chyba też wzruszająca ze wszystkich legend. No powiem tylko tyle, że głównymi bohaterami są Józef i Maria. Zaproszeni na pewne wiejskie wesele, które nie może się odbyć z powodu różnych utrapień, kłopotów. I młoda para odwołuje się już do pomocy tych naszych najważniejszych przewodników, jeśli chodzi o ludzi, do świętości. I Józef i Maria i przychodzą i pomagają to wszystko zmienić. Ale treści nie będę zdradzał, bo zachęcam do czytania.
Nie wolno.
Bo... To jest legenda o ratowaniu po prostu miłości małżeńskiej, ratowaniu radości, szczęścia, ślubu, czyli ratowaniu ludzkiego życia, mówiąc w skrócie, przez naszych świętych patronów.
No to jeszcze, skoro było pytanie, dzieci, młodzież, dorośli, dla kogo? Złoty warkocz. Dla chłopców czy dla dziewczynek?
Złoty warkocz pewnie bardziej dla dziewczynek. To jest historia o świętej Cecylii. Ta historia dzieje się już w niebie. Wchodzimy do nieba. Święta Cecylia, która wiadomo jest patronką muzyki kościelnej, śpiewaków, organistów. Ona w niebie też lubi podśpiewywać, ale ona ma jeden niesamowity dar. Ma długie, piękne, złote włosy. I te jej włosy są tak cudowne, że wszyscy aniołowie w niebie czyhają. Kiedy tylko jakiś włos wypadnie, oni go natychmiast porywają i robią z niego struny do swoich anielskich skrzypiec. To są najlepsze skrzypce w kosmosie. No i przychodzi czas, właśnie trudna, bolesna historia. Święci pomagają nam również z nieba. Przychodzi taki moment, że Cecylia musi poświęcić te swoje włosy już nie na muzykę, ale po to, żeby uratować jej życie. A w jaki sposób, to też zachęcam do książki. No,
może być też dla chłopców. Panowie też są wirtuozami skrzypiec.
Tak, pod tym względem tak. No i tak, ja uczyłem w szkole muzycznej kilka lat. Chłopcy też często grają na skrzypcach. Więc wszystkim, którzy na czymkolwiek muzykują, to życzę właśnie wspaniałej pomocy od świętej Cecylii.
Dziękujemy. Ksiądz doktor Janusz Stańczuk. Niebieskie legendy. Opowieści te są jak krople sączące w duszę dziecka. Dobro, nadzieja, radość, życzliwość. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, wydawnictwo sióstr Loretanek, www.wydawnictwo.loretanki.pl bądź też telefon do sióstr 22 673 58 39, 22 673 58 39, też Fundacja Nasza Przyszłość, fnp.pl lub www.splendor24.pl, telefon do Szczecinka 94 373 11 60, 94 373 11 60, lub końcówka 61 i kolejna końcówka telefonu 62. Audycja Czytać, aby być mądrym. Profesor Grzegorz Kucharczyk. Witam, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, no końcem lutego chrystofobia, 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła, rozmowy niedokończone, a zatem odsyłamy zarówno do programów telewizji Trwam, dostępnych na stronie internetowej telewizji, też odsyłamy na portal internetowy Radia Maryja, gdzie można rozmowy o tej książce odsłuchać, ale wiemy, że nic nie zastąpi nam 460 stron tego dzieła, które stworzył pan profesor. Witamy na antenie i prosimy o kilka słów na temat tej książki.
Tak, bardzo dziękuję ojcze za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy i mam nadzieję przyszłych czytelników książki, o której mówimy teraz. To jest rzeczywiście zapis prześladowania Kościoła, prześladowania Kościoła, z którym, jak wiemy, Chrystus całkowicie się utożsamia. One oczywiście trwały od początku istnienia chrześcijaństwa. Ja wybieram, ja piszę tylko o 500 lat, dlatego że zaczynam tą opowieść od reformacji protestanckiej, no i kończę na tym, co papież Benedykt XVI nazywał dyktaturą relatywizmu, którą obecnie obserwujemy w krajach Zachodu, po obu stronach Atlantyku. Dlaczego tak? No, dlatego, że mamy tutaj pewien wzorzec cywilizacyjny, a właściwie antycywilizacyjny. Zarówno reformacja protestancka, potem oświecenie, rewolucja francuska, XIX-wieczne, tak zwane Kulturkampf, czyli wojna o kulturę, a więc odgórnie narzucone laicyzacje, właściwie w całej Europie Zachodniej, poprzez XX-wieczne totalitaryzmy, ludobójstwo chrześcijan na Bliskim Wschodzie już w okresie I wojny światowej, mówię tutaj o Ormianach, Grekach i Asyryjczykach, poprzez trwające prześladowania chrześcijan do dzisiaj we wszystkich częściach świata właściwie, no i plus to, co my nazywamy dyktaturą relatywizmu, a więc prześladowanie ludzi wierzących w Chrystusa pod płaszczykiem walki z mową nienawiści, czy też tak zwanego ustawodawstwa równościowego. Te prześladowania brały się i biorą się z pewnych ideologicznych przesłanek, które mają tak wspólny mianownik, że traktują Kościół, a tak naprawdę jego boskiego założyciela, jako podstawowego wroga do osiągnięcia jakiegoś ideologicznie określonego postępu i raju na ziemi. No a jak wiemy, zawsze budowanie raju na ziemi kończyło się piekłem dla milionów ludzi. No i to jest właśnie ten drugi wymiar, druga nić, krwawa nić, która biegnie przez wszystkie te odsłony różnych rewolucji, że właśnie to jest opowieść o męczennikach, więc opowieść o ludziach, którzy dawali świadectwo i dają ciągle świadectwo swojej wierności Chrystusowi, ale także są świadkami pewnej cywilizacji, którą papież Benedykt XVI nazywał cywilizacją szczęśliwych syntez, czyli cywilizacja, która umiała łączyć wiarę z rozumem, prawdę i dobro, prawdę i piękno. I to ta cywilizacja była rzeczywiście, można powiedzieć, jej najwierniejszymi obrońcami byli ci, którzy oddawali życie, chociażby właśnie tak jak w okresie XVI-wiecznej reformacji protestanckiej w Anglii, święty Tomasz Morus czy święty kardynał John Fisher, którzy stali twardo na gruncie nierozerwalności małżeństwa, czy też jak męczennicy czasów II wojny światowej. Wczoraj wspominaliśmy 80-lecie egzekucji w Palmirach w ramach akcji AB, czyli eksterminacji przez Niemcy hitlerowskie polskie elity, ale wiemy, że wśród tych ofiar było wielu męczenników. Wielu z nich przecież Ojciec Święty, święty Jan Paweł II, wyniósł na ołtarze tej masowej beatyfikacji i w 1999 roku kapłanów, ludzi świeckich. Ale to jest właśnie szereg tych, oni są w tym jednym szeregu męczenników, którzy dając swoją świadectwo swojej wierności, miłości do Chrystusa do końca, także dawali wyraz w ten sposób swojego przywiązania do cywilizacji miłości, do cywilizacji życia, jak mówił święty Jan Paweł II. I o tym jest ta książka. Ona nie tylko, nie jest jej zamiarem epatowanie przemocą, chociaż oczywiście trzeba wspominać tych, którzy popełniali niegodziwości i zbrodnie, ale przede wszystkim jest to oddanie hołdu, czci i wezwanie do pamięci o tych męczennikach, ponieważ święty Jan Paweł II wielokrotnie wzywał do tego, że naszym obowiązkiem jest przechowanie pamięci o męczennikach, o tym martyrologium Kościoła. Jak wiemy z całego pontyfikatu Jana Pawła II, on niestrudzenie zapisywał ten martyrologium, czyli spisy męczenników. Jak prześledzimy dokonywane przez niego beatyfikacje i kanonizacje, to nie są tylko męczennicy czasów komunizmu, II wojny światowej, ale także męczennicy wojny domowej w Hiszpanii, męczennicy wojny Republiki Francuskiej przeciwko Kościołowi, męczennicy Wandei. Więc tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z całym przekrojem tej historii, tych czerwonych kart Kościoła, o których pisze właśnie w Chrystofobii.
Profesor Grzegorz Kucharczyk. Panie profesorze, Chrystus żyje w swoim Kościele wciąż i nieustannie. Żyć będzie, o tym doskonale wiemy, do czasu powtórnego przyjścia. Nie prześladowali i was prześladować będą. Czy nazizm, komunizm i faszyzm są przyrodnim rodzeństwem liberalizmu? I na czym polega dzisiejsze prześladowanie Kościoła, Chrystusa?
No tutaj warto by się odwołać do słów papieża Piusa XII, który w swojej encyklice Summi Pontificatus z października 1939 roku, a więc no już kiedy trwała II wojna światowa, a więc dokument ujrzał światło dzienne już po tym, jak Niemcy ze Związkiem Sowieckim dokonali rozbioru Polski. I Ojciec Święty pisał wtedy w tej encyklice, że wszystkie te ideologie, zbrodnicze ideologie, które grasują po świecie, w tym także, no nie tylko totalitarne, ale także te liberalne, laickie, one biorą się z jednego korzenia. On to nazywał je wspólnie, że to są zbrodnie, obrazy majestatu Chrystusa Króla. Królowanie Chrystusa jest, czy powinno mieć też wymiar społeczny, jak naucza Kościół w encyklice Quas Primas Piusa XI z 1925 roku, a więc to jest rzeczywiście ten wspólny mianownik. Dzisiaj prześladowanie Kościoła przybierają nową formę, jak mówił o tym niejednokrotnie święty Jan Paweł II czy też Benedykt XVI. To jest spychanie ludzi wierzących i to no, nie tylko katolików, chociaż katolicy przede wszystkim, ale ludzie, którzy na serio wierzą w Chrystusa, są spychani do kategorii, można powiedzieć, obywateli właśnie jakiejś podrzędnej kategorii, drugiej kategorii. Im mniej wolno, im ich nie dotyczy tolerancja, ich nie dotyczy wolność słowa, także w internecie, więc są właściwie dyskryminowani na co dzień. Przy czym temu towarzyszy taki bardzo skoordynowany, systematycznie prowadzony proces wypychania chrześcijaństwa, kultury chrześcijańskiej ze sfery publicznej. Jesteśmy świadkami na przykład teraz, w tych dniach, tych aktów wandalizmu, które dotykają Stany Zjednoczone. Całkiem niedawno w San Francisco został zwalony pomnik jednego z hiszpańskich zakonników, patronów miasta, który ewangelizował te obszary, kiedy przyszli tam Hiszpanie w XVI-XVII wieku, ale to jest właśnie traktowane jako czyn wrogi, prawda, ta chrystianizacja. Więc jesteśmy świadkami tego procesu usuwania, czy prób usuwania pamięci o chrześcijańskim dziedzictwie z przestrzeni publicznej. Ja tylko pragnę przypomnieć, że całkiem niedawno, jeszcze parę lat temu, w takich filmikach reklamowych, które miały rzekomo no właśnie reklamować naszą ojczyznę za granicą, tak wykadrowano Giebont, że z jego szczytu także zniknął krzyż.
Panie profesorze, ostatnie pytanie takie na 2 minuty. Chociaż obszerne pytanie. Wiadomo, że nasza katolicka prawda, ale też biblijna prawda głosi, że Bóg jest Panem życia i śmierci, o każdą kroplę krwi niewinnie przelaną upomni się Bóg, bo on jest tym, do którego nasze życie należy. Wiadomo, że pozycja chrystofobia 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła jest takim upomnieniem się o te wybrane ofiary, Kościół rozpoznaje, nazywa ich błogosławionymi, nazywa ich świętymi, beatyfikując czy kanonizując. Też Pan stawia to pytanie, jaka jest odpowiedź, kto upomni się o ofiarę rewolucji i religijnych prześladowań?
No, my wszyscy musimy się upominać, jak to dokonać. No, przede wszystkim zapoznawać się z dziejami tych męczenników, ale także okoliczności, które towarzyszyły ich męczeństwu. Bo zawsze powinna nam towarzyszyć myśl taka o to, że niepamięć o męczennikach, o tych strasznych czasach, w których oni żyli, rozzuchwala tylko następnych morderców. Ja tutaj przypomnę tylko te słynne słowa, które wypowiedział Adolf Hitler podczas ostatniej narady ze dowództwem Wehrmachtu przed agresją na Polskę, kiedy zachęcał ich do tego, żeby nie mieli litości dla nikogo w czasie rozpoczynającej się wojny z Polską. Miała być to wojna totalna i powiedział tonem zachęty, któż dzisiaj jeszcze pamięta o wyniszczeniu Ormian? Dlatego my musimy o tym pamiętać.
Bardzo gorąco dziękuję za to zdanie, bo ostatnio często przypominamy sobie rolę pamięci w budowaniu naszej tożsamości, czyli nie tylko Bóg, nie tylko Kościół, ale nade wszystko my sami musimy kultywować pamięć o tych, którzy są bohaterami, którzy stanęli po stronie prawdy, po stronie wolności, miłości i wierności Panu Bogu i mówimy tutaj ojcowiźnie i ojczyźnie. Dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Profesor Grzegorz Kucharczyk o pozycji Chrystofobia, 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła, a jest ta audycja Czytać, aby być mądrym. Przypomnę www.fnp jak Franciszek Natalia Paweł.pl bądź www.splendor24.pl bądź www.wydawnictwo.loretanki.pl.